Także ja do Państwa wyślę w tym tygodniu jeszcze jakieś przypomnienie na temat tego krótkiego raportu, którego od Was oczekuję. Tak jak pamiętacie, ten raport jest dla Was, czyli jest to okazja do zastanowienia się nad własnymi badaniami i napisania, jak te metodologie mogą być użyte w Waszych badaniach, w czym one mogą Wam pomóc, jak to zastosować gdzieś tam. To jest okazja do przemyślenia, nawet jeśli w raporcie uznacie, że tak naprawdę nie ma dobrych połączeń, po prostu napiszcie to albo poszukajcie. Prawdopodobnie jakieś tam połączenie będzie z Waszą pracą, dlatego że te metodologie są bardzo ogólne, one wspierają podejmowanie decyzji, a z pewnością w każdym doktoracie gdzieś tam są takie elementy zarówno niepewności, jak i podejmowania decyzji. O ile pamiętam, to myśmy skończyli uczenie się tych sieci z danych i też walidacja. O walidacji też pewnie mówiłem, prawda? O krzywej roce.
Tak.
Przypominam sobie, tak. Także dzisiaj na ostatnich zajęciach, jak pamiętacie, tutaj tylko jeszcze zrobię jedną rzecz, żeby to było duplikowanie ekranu. A teraz jeszcze wybiorę to. Dobrze. Te metody teorii decyzji, tak nawet do tej pory mówiliśmy najczęściej o rachunku prawdopodobieństwa i modelach probabilistycznych. Także dzisiaj to będzie taka okazja, żeby troszeczkę rozszerzyć tak naprawdę do teorii decyzji. I na początku dużo takiego trochę gawędziarstwa, odrobinkę historii. Zobaczycie, jak to wszystko się rozwinęło w nauce. Nie było to takie oczywiste stworzenie tej teorii. Ogólnie o tym, jak sobie z tym ludzie poradzili. Następnie odrobinkę na temat modeli decyzyjnych, które zawierają pojęcie użyteczności. Czyli to jest ten nowy element, o którym nie mówiliśmy do tej pory. I teraz tak, takie normatywne fundamenty, podstawy teorii decyzji. Pytanie, co to jest dobra decyzja? Myśmy chyba o tym rozmawiali na pierwszych zajęciach, prawda? Także nie ma powodu, żeby to jeszcze raz o tym mówić, bo to był taki tylko wstęp, ale pamiętacie, że w odpowiedzi na to pytanie, co jest dobrą decyzją, tak naprawdę zupełnie rozsądnym jest sprowadzić tego do dobrego procesu decyzyjnego, dlatego że nie potrafimy przewidzieć, co się stanie i mogą się zdarzyć jakieś nieprzewidziane rzeczy, które tą decyzję uczynią. Skutek tej decyzji może być dobry albo niedobry, prawda? I tutaj nie pamiętam, czy ja pokazywałem też te slajdy chyba. Także to jest coś, co powiem na wstępie, że były różne podejścia, pokazywałem te przykłady, jak to się dzieje w świecie rzeczywistym. Pamiętacie te przewidywania sukcesów studentów medycznych, również przewidywania tego, czy pacjenci psychiatryczni będą niebezpieczni, przewidywanie tego, czy małżeństwo się rozpadnie, czy też nie. Właściwie we wszystkich tych przykładach były ludzie sobie radzili gorzej od prostych, nawet najprostszych modeli teoretycznych. Co nie jest zupełnym zaskoczeniem, dlatego że my nie jesteśmy specjalnie wyekwipowani do tego, żeby przetwarzać duże ilości wiadomości, informacji naraz. To jest efekt naszej architektury kognitywnej. Pamiętacie, chyba też mówiłem o tym, że elementy decyzji to są te trzy: preferencje, akcje i niepewność. Do tej pory, pamiętacie, w tych modelach mieliśmy niepewność modelowana przez prawdopodobieństwo, akcje oczywiście, ale nie mówiliśmy o preferencjach. I to jest tematem dzisiejszego spotkania, preferencje. Jak modelujemy preferencje? Trudności z decyzjami z wielu źródeł. To są slajdy, które były, także tylko szybciutko przelecę. Z pewnością to, że jest mnóstwo niepewności, również złożoność decyzji, cele, które są w konflikcie jakimś, następnie wiele różnych alternatyw decyzyjnych. Oprócz tego jeszcze mamy wielu decydentów i nasze ograniczenia kognitywne, które nie pozwalają na podjąć decyzji racjonalnych. O tym, wydaje mi się, też mówiłem o tym normatywnym charakterze teorii decyzji, o normatywnym w odróżnieniu od deskryptywnego. W tej chwili bardzo modne są na przykład duże modele językowe, czyli LLM-y. Nazywa się to nie do końca precyzyjnie sztuczną inteligencją. Znaczy, to są przykłady systemów sztucznej inteligencji, ale sztuczna inteligencja jest o wiele szerszym pojęciem, w tym sensie jest to nieprecyzyjne. One imitują człowieka, sposób działania człowieka, więc są deskryptywne. Teoria decyzji jest normatywna, czyli po prostu jak powinniśmy decyzję podejmować. Nie pamiętam, czy ten slajd był. Historia krótka teorii decyzji w latach 20-30 ubiegłego wieku. Dwaj naukowcy, jeden z nich matematyk John von Neumann i ekonomista Oskar Morgenstern, stworzyli teorię matematyczną, jak powinniśmy podejmować decyzje. I to było bardzo ciekawym takim odkryciem, propozycją, dlatego że bardzo długo nie wiedziano, jak uchwycić pewne elementy w podejmowaniu decyzji i za chwilę może o tym więcej. Z kolei analiza decyzji to jest coś, co pojawiło się później, w drugiej połowie XX wieku. Jest to sztuka zastosowania teorii decyzji w praktyce. Podobnie jak rachunek prawdopodobieństwa, to jest teoria matematyczna przetwarzania niepewności, a statystyka to jest zastosowanie teorii prawdopodobieństwa do danych. I analiza decyzji to polega na tym, że my staramy się zidentyfikować, co ludzie robią dobrze, w czym ludzie są słabi i formalnie wesprzeć to, w czym ludzie nie są zbyt dobrzy, są słabi. Celem analizy decyzji jest wgląd w decyzję, nie same rekomendacje. Ten slajd jest trochę oparty na takim słynnym cytacie z Richarda Hamminga, który w latach chyba 50. powiedział, że celem obliczeń komputerowych, czyli celem, no tak, the purpose of computing, jest wgląd, a nie liczby. To było bardzo, powiedziałbym, takie profetyczne, dlatego że wtedy, w latach 50. komputery były bardzo malutkie, nasze smartfony są o wiele, wiele potężniejsze w sensie tego, co mogą robić, niż komputery wtedy. Operowały na małej ilości pamięci, prostymi bardzo instrukcjami, języki programowania były też nierozwinięte. Także wydawało się, to znaczy duże kalkulatory. A w tej chwili zobaczcie, że to stwierdzenie jest jak najbardziej aktualne, dlatego że komputerów, nawet smartfonów używamy do tak najrozmaitszych rzeczy, że obliczenia to jest tylko maluteńki ułamek. A tak naprawdę te rzeczy, do których używamy komputerów, dają nam wgląd pewien w różne rzeczy. Podobnie z wspieraniem decyzji, wspieramy wgląd w decyzję, pomagamy zrozumieć decyzję raczej niż mówimy, co powinien decydent zrobić. I teraz ten nowy element, o którym jeszcze nie mówiliśmy do tej pory, to jest użyteczność. Po angielsku nazywana utility, po polsku chyba najlepsze tłumaczenie to jest użyteczność. Co to jest? No, przede wszystkim pamiętacie te modele, które robiliśmy do tej pory, drzewa decyzyjne, tam liczyliśmy wartości oczekiwane, tworzyliśmy modele sieci Bayesowskich, obliczyliśmy, co powinniśmy zrobić, wziąwszy pod uwagę potencjalne zyski i straty. No ale co robimy w takim wypadku, jeśli pewne rzeczy są trudne do zmierzenia? Na przykład jeśli jesteśmy ławnikiem w sądzie, jakaś jest poważna sprawa, jakieś morderstwo czy coś, czy zdrada stanu. No i tutaj pytanie, jaką decyzję podjąć. Jaką byśmy decyzję nie podjęli, musimy się liczyć z tym, że ta decyzja jest błędna. Czyli na przykład mówimy, że ten podsądny jest winny, no to może on zostanie zabity, prawda? Jakaś kara śmierci może będzie, czy jakieś długoletnie więzienie. jeśli on jest rzeczywiście niewinny, no to błąd, prawda? Niedobra sytuacja, że ktoś będzie siedział w więzieniu czy straci życie. Z kolei, jeśli wypuścimy mordercę czy jakiegoś innego drania, to też jest szkoda dla społeczeństwa, bo ta osoba będzie dalej w społeczeństwie. Także ciężko to, prawda, jakoś zmierzyć. Podobnie jak mierzymy w każdej praktycznej decyzji, mamy do czynienia nie tylko z pieniędzmi, ale również ze zdrowiem, ze szczęściem. Jak mierzyć te rzeczy? Ciężko, prawda? Ale nawet wtedy, jeśli mamy do czynienia z rzeczami, które są mierzalne, pieniądze na przykład, bardzo mierzalne są, to nawet wtedy mamy problemy z tym. I w XVII wieku to były początki rachunku prawdopodobieństwa, pewne takie entuzjazm w liczeniu wartości oczekiwanej, wsparciu na przykład gier hazardowych. Do tej pory ludzie nie bardzo wiedzieli, jak sobie z tym radzić, no, rachunek prawdopodobieństwa się tym zajął. Pamiętacie ze szkoły średniej pewnie prawdopodobieństwo rzutu kością, ruletką, prawda, monetami, to wszystko, karty jakieś, to są wszystko gry hazardowe. I wtedy można było policzyć, powiedzmy, co najlepiej zrobić, na co postawić, w co zagrać. No i to było fajne. Ale bardzo szybko zauważono, że wartość oczekiwana nie wystarcza. I tutaj Bernoulli wskazał na pewne problemy. Za chwilę o nich powiem więcej, o tych problemach, które Bernoulli zidentyfikował. A potem bardzo, bardzo długo nie było nic. Czyli między tym Bernoullim, który wskazał, że wartość oczekiwana nie wystarczy, do von Neumanna i Morgensterna nie było nic. I ci z Państwa, którzy mieli odrobinę ekonomii na studiach czy też w szkole średniej, pamiętacie, że większość tych takich argumentów w ekonomii jest bardzo jakościowych. Ja pamiętam, że gdy na przedmiot, jako taki ignorancki informatyk, zapisałem się na przedmiot z ekonomii, który był, pewne rzeczy mi jakoś tak nagle uzmysłowił, rozjaśnił. Rzeczywiście pamiętam te takie jakościowe argumenty. Tu mamy krzywą czekajcie, to jest ilość, czyli quantity, a to jest price, czyli cena. Mamy krzywę, mam nadzieję, że to jest tak, nie pamiętam już tego, krzywą popytu i krzywą podaży, czy odwrotnie, nie pamiętam. Pamiętacie Państwo to? Jedna z nich jest taką, drugą taką. Podaż i popyt. Tak. No i teraz pamiętacie, przecięcie tych krzywych to jest cena równowagi, tak? To jest cena rynkowa. To jest teoria. No i teraz pamiętam takie argumenty właśnie, a co się stanie, jeśli wprowadzimy podatki? Na przykład podatek od sprzedaży albo VAT. A to wtedy ta krzywa powędruje do góry, prawda? W ten sposób. No i wtedy będzie ten nowy punkt równowagi tutaj. Tego typu argumenty tak naprawdę nie było to jak ilościowe w sensie mierzenia tej krzywej, tylko tego typu właśnie argumenty, że jak to się przesunie, to tutaj ten nowy, nowa cena równowagi będzie. No i tego typu argumentów było tam mnóstwo w ekonomii. To jest historyczny powód, dlatego że tak naprawdę nie bardzo wiedziano, jak wesprzeć te decyzje, w których mamy do czynienia z jakimiś użytecznościami. I jakie problemy zidentyfikował Bernoulli? No, pierwszy problem jest z żebrakiem, któremu ktoś dał, do kapelusza mu włożył bilet na loterię, której rozwiązanie będzie jutro. I ten bilet, są tylko dwa bilety, także prawdopodobieństwo tego, że on wygra, jest 0,5, pół na pół. I główna wygrana to jest 20 tysięcy dukatów, czyli złotych monet. Nie wiem, do czego to porównać, no, musielibyśmy to szybko policzyć, cena złota i tak dalej, waga pieniędzy, ale załóżmy, to jest 20 milionów złotych. Załóżmy. I teraz pytanie, czy ten żebrak siedzący na ulicy, bezdomny, nie mający nic, głodny może w dodatku, gdyby ktoś mu zaproponował, no jaka jest wartość oczekiwana tego biletu? No, pół na pół, czyli 10 milionów złotych. Jutro może mieć albo 20 milionów, albo zero, nic, zależnie od tego, czy wygra. Załóżmy, że ktoś do niego podchodzi i mówi, słuchaj stary, sprzedaj mi ten bilet za 9 milionów złotych. No? Czy to jest nierozsądne z punktu widzenia tego żebraka sprzedać to za 9 milionów? A może za 8? A może za 6 milionów, prawda? czy możemy nazwać tego żebraka nierozsądnym, jeśli on to zrobi? No patrzcie, jutro może mieć nic, prawda? W tej chwili nie ma nic, jutro może też być nic. A 6 milionów złotych go zupełnie nieźle urządzi. Dom sobie kupi, resztę pieniędzy może jakoś tam zainwestować, nawet w banku i żyć po prostu z odsetek. No, jest urządzony do końca życia, prawda? Prawdopodobnie. Czy to jest nierozsądne? Czy ktoś z Państwa by sprzedał za 6 milionów?
Tak.
Tak, prawda? Ja też bym sprzedał pewnie za 6 milionów. Dlaczegożby nie? Wziąwszy pod uwagę, że mogę wylądować na lodzie zupełnie jutro, prawda? Te 6 milionów to pozwoli mi na spokojne życie tak naprawdę. Mogę sobie robić rzeczy, które lubię robić.
To jest nawet też takie inne prawo ekonomii, które wynika, że pieniądze mają największą wartość teraz. Dokładnie i te same 6 milionów w jakiś tam, za ileś tam lat będzie dużo mniej warte niż dokładnie w tym momencie.
No tak, no to jest kwestia tego. Inflacji. Mówi się w ekonomii, też pamiętam, albo to jest najczęściej używane, NPV, Net Present Value. I Net Present Value pieniędzy za 5 lat, no, za K lat, prawda? To jest dokładnie ta suma, czyli nazwijmy tą sumę pieniędzy, którą dostaniemy, dzielona przez 1 plus Q do potęgi K. K to jest ilość lat. Tak? Chodzi o to, że to Q to jest po prostu z użyciem inflacji. 1000 zł dzisiaj jest warte tyle, jest warte 1050 zł w przyszłym roku, jeśli współczynnik inflacji jest 5%.
Ja myślę, że tu jest nawet coś więcej niż inflacja, bo tutaj jeszcze mamy potencjalne utracone korzyści, bo chociażby gdybym tą kasę wpłacił w tym punkcie na jakąś lokatę czy coś, to mam jeszcze większą stratę, bo i inflacja, i to, czego potencjalnie nie zarobiłem.
Nie, te się ze sobą zniosą, no bo jeśli pan wsadzi te pieniądze, 1000 zł do banku, dadzą panu 5%. Inflacja jest 5%, znaczy, w rynku będzie pan miał 1050, ale to jest tyle warte, co...
Znaczy inflacja tak, tylko to jest przy założeniu, że wziąłem, no już kłóci mi się, najgorszą formę inwestowania, bo po prostu tylko inflacja mi nie zeżarła tego, co ten. A tak to mogłem to zainwestować w coś z większym potencjałem.
To prawda. Znaczy mówi się, że współczynnik to niekoniecznie jest inflacja, to jest, znaczy to może być inflacja, to może być ten współczynnik... Może na przykład to być ten odsetki, które dostajemy, prawda, czy jakieś inwestycji. Niech pan pamięta też, że to jest bardziej skomplikowane, bo te inwestycje bardzo rzadko są pewne, prawda? To są wszystko niepewne rzeczy. Także tutaj trzeba było też to policzyć prawdopodobieństwo tego, że pan dostanie tyle i tak dalej.
W jakim sensie tak, ale jakby dopuszczam możliwość, że jeżeli coś jest dobrą inwestycją i jest i funkcja pewności tej inwestycji no, idzie, powiedzmy, asymptotycznie i dąży do nieskończoności, to byłyby to obligacje. Mm-hmm. Bo chyba no, państwo raczej nie weźmie i nie upadnie w przeciągu 5 lat.
I obligacje najczęściej są oprocentowane lekko wyżej niż inflacja, tak?
One chyba nawet muszą być oprocentowane wyżej niż inflacja, a gdyby to się stało, że inflacja jest wyżej niż oprocentowane inflacje, to poprawia się oprocentowanie obligacji. Więc nawet są automatycznie zabezpieczone.
Wtedy trzeba by było używać rzeczywiście Q równe tym zarobku na odsetkom z inflacji, z obligacji. Tak. W każdym razie ta zasada, o której pan mówi, że dzisiaj lepiej jest mieć niż jutro, to jest po prostu bardzo prosta zasada. W ekonomii się to w ten sposób sprowadza wszystko, zyski przyszłe do dzisiejszych złotówek i nazywa się to tą wartością dzisiejszą, NPV. Ale tutaj, proszę Państwa, tutaj raczej chodzi o coś innego. Że te, no bo czy dzisiaj dostaniemy 6 milionów, czy jutro dostaniemy 20, to tak naprawdę to nie gra już roli, no bo w ciągu jednego dnia ten zysk będą malutkie. Chodzi o to po prostu, że mamy niepewność, prawda? I jakaś loteria, jakaś niepewność, albo coś na 100% pewnego. I to jest właśnie ten pies pogrzebany w tym miejscu. Czy możemy nazwać tego żebraka albo kogokolwiek z Państwa nierozsądnym? Myślę, że nie, prawda? Czy raczej tutaj teoria, wartość oczekiwana w prawdopodobieństwie nie modeluje dobrze naszych preferencji, prawda? Bo my preferujemy 6 milionów dzisiaj na pewno niż loterię między 0 i 20. Możliwość tej zupełnie, nie dostanie niczego zupełnie. Inny problem, który Bernoulli pokazał, bardzo podobny, tylko ten jest bardziej, powiedziałbym, teoretyczny, jest to problem, który nazwał paradoksem Piotrogrodu, czyli świętego Petersburga. Wyobraźmy sobie taką grę, w której rzucamy monetą i za każdym razem, przy każdej rzucie monetą mamy szansę przejścia do następnej fazy gry albo odpadnięcia. Gra się kończy. Za każdym razem, gdy dostaniemy reszkę na przykład, to dostajemy podwójną stawkę. Czyli na początku, przy pierwszym rzucie dostajemy 2 dolary powiedzmy. Jeśli rzucimy drugi raz i znowu będzie reszka, to wtedy dostaniemy 2 razy tyle, czyli dostaniemy 4 dolary. Jeśli rzucimy trzeci raz i za trzecim razem będzie znowu reszka, dostajemy 8 i tak dalej, i tak dalej. Czyli za każdym razem podwaja się stawka. Pierwszy orzeł, koniec gry. No i teraz pytanie, jaka jest wartość oczekiwana tej gry? No to jest prawdopodobieństwo tego, że przejdziemy do kroku I razy nagroda w kroku I. Ponieważ ta nagroda się zawsze podwaja, a prawdopodobieństwo przejścia do każdego nowego kroku jest dwukrotnie mniejsze, no bo za każdym razem prawdopodobieństwo tego, że mamy reszkę albo orła jest 0,5, no to wartość oczekiwana tej gry to jest suma od 1 do nieskończoności. W teorii moglibyśmy w tą grę grać do nieskończoności. Mogłaby być nieskończenie długa sekwencja reszek. Prawda? I to jest oczywiście suma jedynek, to się redukuje, co jest nieskończonością. Czyli wartość oczekiwana tej gry jest nieskończonością. I teraz pytanie do Państwa, ile byście gotowi byli zapłacić za sposobność brania udziału w tej grze? Wartość oczekiwana jest nieskończoność. Czy ktoś z Państwa zapłaciłby więcej niż 5 zł? 5 dolarów powiedzmy.
Nie, maksymalnie 4.
No. Czy pan jest nierozsądny? Trudno go nazwać nierozsądnym. Ja bym też nie zapłacił więcej pewnie. 4-5 zł brzmi jak fajna zabawa, prawda? Prawdopodobieństwo tego, że przejdę do nagrody 8, jest tylko 1/8 chyba, tak? Także specjalnie się tak tym nie ekscytowałbym, prawda? Zobaczcie, że tutaj znowu teoria nie dostaje do praktyki, do tego, co my sami w preferencjach mamy. Propozycja Bernoulliego wtedy, czyli w XVII wieku to było, tak? W XVII wieku, czyli 1600 coś, Bernoulli zaproponował, że oprócz wartości, czyli to, z czego liczymy wartość oczekiwaną, jest taka wartość, nazwał to moral worth, czyli wartością moralną, jakoś powiedziałbym, coś, co mamy w środku, w głowie. I ona jest różna od ilości. Czyli nie jest tak, że 1 000 000 złotych jest 10-krotnie więcej niż 100 tysięcy, albo 1 000 000 razy wartość złotówki. I zaproponował tutaj logarytm, funkcję logarytmiczną, logarytm, która po prostu według niego tą sprawę załatwia. Jaka jest właściwość funkcji logarytmicznej, logarytmu? No, zauważcie, że ona, oczywiście można ją tam jeszcze przekształcić na rozmaitszy sposób, ale ona wygląda w ten sposób, że to jest funkcja logarytm, w ten sposób biegnie, to jest jedynka, tu jest zero i ona tak leci. Można ją przekształcić, odejmując 1, przesunąć w tą stronę, dziedzinę ustalamy od 0 do nieskończoności i mamy funkcję, która daje nam dla 0, 0 i potem leci w ten sposób. Funkcja wartości oczekiwanej byłaby gdzieś taka, prawda? Czyli każda ilość więcej daje nam tą samą, ten sam skok na osi Y, gdzie Y to jest to, powiedziałbym, to moral worth, tak? Czyli ta wartość moralna. No i ten logarytm ma taką właściwość, że gdy nic nie mamy na samym początku, zobaczcie, że powiedzmy te 10 zł na początku daje nam spory skok tutaj, prawda? Możemy za niego kupić chleb i zjeść go, prawda? Ale z kolei 10 zł, gdy już mamy wiele milionów, no to ten skok będzie taki, powiedziałbym, odtąd dotąd niewielki. Cały czas rośnie oczywiście, za każdym razem będzie coś tam warte, ale ten skok będzie o wiele mniejszy. Czyli za każdym razem, zobaczcie, ta funkcja logarytm jest taka, że pochodna w dowolnym punkcie, ona ciągle maleje, prawda? Na terenie tej stycznej, czyli pochodna, będzie ciągle malała. I to według Bernoulliego sprawę załatwia. Ale okazuje się, że to nie jest takie proste znowu. I z pewnością są przykłady zachowań, w których to się nie dzieje. I tutaj już w okolicach, nie wiem właściwie kiedy to zaproponowano, że są takie zachowania, tego to nie wiem, ale w teorii decyzji, którą zaproponowali von Neumann i Morgenstern, zdecydowanie tego typu zachowania są z tym kompatybilne. Okazuje się, że są dwa typy zachowań. Na przykład typowe, to co widzicie po prawej stronie tutaj, to jest zachowanie, które nazywa się awersją do ryzyka. I to jest zachowanie, które widzimy na przykład u tego żebraka, no i w naszym też, powiedzmy, zachowaniu, że wolelibyśmy uniknąć ryzyka. I to jest też to zachowanie właśnie, że każda następna złotówka, na przykład w przypadku pieniędzy, daje nam o wiele mniejszy skok w naszej tej użyteczności. I to widać bardzo często u ludzi, na przykład za każdym razem, gdy kupujemy ubezpieczenie. To jest dokładnie to, że wolimy na pewno nie ponieść straty domu na przykład. Wolimy to, mimo że to jest droższe, znaczy tracimy na tym, bo wartość oczekiwana tego, że nam się dom spali, powiedzmy, jest mniejsza niż to, co zapłacimy za ubezpieczenie. Firma ubezpieczeniowa musi jakieś tam zyski z tego mieć, prawda? Czyli my płacimy więcej niż ta wartość oczekiwana. Po to tylko, żeby uniknąć ryzyka, czyli powiedzieć sobie, ja chcę na pewno nie stracić mojego domu. Z kolei też są zachowania, które można nazwać szukaniem ryzyka. Wtedy ta funkcja użyteczności zupełnie ma inny kształt. Zobaczcie, w ten sposób to nabiegnie do góry, jest wklęsła. Kiedy to widzimy? Na przykład za każdym razem, gdy gramy w jakąś grę hazardową, idziemy do kasyna, kupujemy bilet na loterię. Wtedy wartość oczekiwana tego biletu, który płacimy, nie wiem, ile kosztuje bilet na loterię w Polsce, 2 zł, 5 zł?
Zależy od loterii.
Słucham? Zależy jako. No, załóżmy, dla uproszczenia złotówkę kosztuje, prawda? A wartość oczekiwana tej loterii jest na przykład 50 groszy. Prawda? Chodzi o to, że firma, czy też to są państwowe loterie chyba w Polsce tylko, tak? Państwo chce na tym też mieć jakieś zyski. Dlatego sprzedadzą te bilety, a główna nagroda tak naprawdę to będzie połowa tego, co zebrali za bilety, prawda? I tutaj my, jako ludzie, tak naprawdę jesteśmy gotowi zapłacić coś za to, żeby brać udział w loterii, prawda? I to jest to zachowanie, które nazywa się szukaniem ryzyka. I teraz pytanie, tutaj przy okazji jest pojęcie, to są wszystko pojęcia tak naprawdę również znane w ekonomii. To jest ekwiwalent pewności. Popatrzcie, jeśli to jest ta krzywa, której unikamy ryzyka, tutaj powiem wam, że jak ja to po raz pierwszy widziałem na wykładzie, to mi to zajęło pewne przemyślenie, zanim to zrozumiałem dobrze. Także nie oczekuję tego, że od razu to uchwycicie, ale spójrzcie na to jeszcze raz, jak to będzie działało. To jest ta krzywa, prawda? Prosta, przekątna, to jest dla kogoś, kto jest po prostu neutralny, jeśli chodzi o ryzyko. Kiedy taką krzywą możemy mieć jako ludzie? No wtedy, gdy stawki są bardzo małe, na przykład. Za każdym razem gramy, stawka jest 10 groszy, prawda? No to w tym sensie nie przejmujemy tym, prawda? Możemy policzyć sobie wartość oczekiwaną wielu tych gier. Ponieważ tych gier będzie wiele, to prawdopodobnie wartość oczekiwana będzie bardzo bliska naszym zyskom. Z kolei większość z nas przy większych sumach, tak jak dzisiaj powiedziałem tak zabawnie, zaczyna merdać ogonem. Pamiętacie ten dowcip o psie, który grał w pokera? Właśnie my, gdy zaczynają się stawki wysokie, to my raczej tutaj jesteśmy ostrożniejsi i nie kierujemy się wartością oczekiwaną. I teraz tak, jeśli mamy loterię, która daje nam A, powiedzmy 0 lub B, na przykład niech to będzie z prawdopodobieństwem P, no to wartość oczekiwana tej loterii jest C, czyli P razy B. No jeśli A jest zerem, prawda, no to wartość oczekiwana jest C, P razy B. To jest ta wartość oczekiwana, expected monetary value, MV. I teraz zobaczcie, my jesteśmy gotowi uniknąć tej loterii, przyjmując jakąś tam sumę na pewno. Na przykład niech to będzie 6 milionów złotych, przyjmiemy jako pewną zapłatę za to, żeby nie grać w tą loterię i to jest według nas równoważne graniu w tą loterię. Na przy graniu w loterię mamy wartość oczekiwaną C, na przykład 10 milionów złotych. Także różnica między tymi 10 milionami, które możemy oczekiwać i tą sumą, którą jesteśmy gotowi przyjąć, czyli wartością taką na pewno, to z kolei nazywa się w ekonomii premium za ryzyko. Czyli my jesteśmy gotowi to poświęcić, żeby uniknąć zupełnie ryzyka. Z kolei, gdy, znaczy inaczej można to powiedzieć, że jeśli ta loteria jest warta dla nas mniej niż jej oczekiwana wartość, to wtedy unikamy ryzyka. To jest typowa krzywa dla człowieka. To jest niepoprawne, bo ona nie powinna nigdy maleć. Nigdy nie powinna maleć, dlatego że jest oczywistym, że więcej zawsze jest lepiej. Więcej pieniędzy jest zawsze lepiej niż mniej pieniędzy. To oczywiście jest pewne uproszczenie, założywszy, że tylko pieniądze, prawda, tylko na pieniądze patrzymy, bo niektórzy mogą powiedzieć, a ktoś został bogaty, wygrał loterię i się stoczył, prawda? No tak, to prawda. Ale zawsze jest więcej, jest lepiej. No jak masz za dużo, to daj komuś, prawda? Wtedy będziesz miał tyle, co chciałeś. Tak, zawsze jest więcej, lepiej. Także krzywa ta użyteczności nie powinna nigdy maleć. Tutaj jest, ja to wziąłem skądś tam, to jest niepoprawne, bo tutaj widać, że troszkę maleje. Nie powinno tak. Ona powinna zawsze w dół iść. Nawet nie może być płaska. Musi być zawsze rosnąca, czyli od lewej do prawej powinna zawsze rosnąć. I teraz jak ją wyjaśnić? To jest krzywa, którą postulowali Kahneman i Tversky. Oni mieli taką teorię, jeśli chodzi o człowieka, którą nazwali prospect theory, czyli teorię, nie wiem, jak powiedzieć, perspektywy czy coś. I zobaczcie, jak to wygląda. W domenie zysków mamy do czynienia z unikaniem ryzyka. Gdy tracimy, nagle stajemy się bardziej skłonni, aby podejmować ryzyko. I to tak wygląda. Może nawet powiedziałbym, że to nie jest do końca tak. Ja myślę, że dla małych sum pieniędzy dalej podejmujemy ryzyko tutaj. Także ja bym tą krzywą narysował troszkę inaczej. Narysowałbym ją w ten sposób. Jako typową krzywą. Jeśli to jest użyteczność nasza, a to jest, niech to będą pieniądze nawet, ja myślę, że my jesteśmy lekko skłonni do podjęcia ryzyka dla małych sum, a potem robimy się, unikamy ryzyka. Tutaj chodzi mi o sumy 50 groszy, złotówkę. Gdybym Państwu zaproponował jakąś zabawę, słuchajcie, każdy tam wyciąga swoje grosiki z portmonetki, gramy w karty, kto wygra, zabiera całą pulę. Podejrzewam, że niektórzy mogliby odmówić, ale podejrzewam, że długo Państwa nie trzeba by było namawiać, prawda, że zgodziliby się, 50 groszy, to zagramy sobie. Prawda? Wszyscy, którzy kupują bilety na loterię, też nie inwestują setek złotych, tylko najczęściej kupią jeden, dwa bilety, prawda, malutko. I tutaj rzeczywiście tak jak oni pokazują, czyli to idzie w dół, ostrzej, A to idzie, tak powiedziałbym, też jest wklęsłe na początku, a potem zaczyna się robić wypukłe. I to jest ta teoria. I widzimy to, dokładnie te zachowania na przykład w kasynach. Ludzie, którzy no, idą do kasyn, prawda, małe sumy stawiają, jak wygrywają, starają się być ostrożniejsi, żeby nie przegrać tego, co mieli, a gdy już przegrywają, stracili te pieniądze, które mieli, weszli, podejmują ryzykowne kroki, czyli chcą się odegrać. To rzeczywiście jest widoczne, podobno wśród ludzi, którzy w wysokości ryzyka działają w kasynach na przykład. To jest taka typowa krzywa dla nas. Oczywiście tutaj, proszę Państwa, każdy z nas ma swoją krzywą i nie ma nic z nim, z nią nie tak, jeśli ma inną krzywą. Jeśli ktoś na przykład szuka ryzyka nawet w tej dziedzinie zysków, nie ma problemu tak naprawdę. To też jest zupełnie wszystko normalne. Pamiętajcie, na samym początku tego przedmiotu powiedziałem, że ktoś na przykład, kto nie zapina pasów bezpieczeństwa w samochodzie, my nie możemy go nazwać nieracjonalnym. Dlatego, że być może te aspekty, na które on patrzy przy decyzji, na przykład śmierć jako konsekwencja, kalectwo, konsekwencja wypadku, a z kolei to, że nie lubi ucisku tego pasa, być może ta niechęć do ucisku piersi przez pas jest o wiele silniejsza dla tej osoby niż jakieś tam upośledzenie fizyczne z pewnym prawdopodobieństwem. I to wszystko jest dyktowane tak naprawdę funkcją użyteczności tej osoby. Także tutaj nie możemy powiedzieć, że ktoś jest nieracjonalny. Możemy powiedzieć, że ktoś jest nieracjonalny, gdy od niego pozyskamy jego krzywę użyteczności i pokażemy, że no, on powinien robić to, a nie to, prawda? Powinien, człowieku, mówisz, że to jest dla ciebie warte bycie zdrowym, to jest dla ciebie wart ucisk pasa, wygląda na to, że powinieneś nosić, zapinać pas. To możemy powiedzieć, ale tak naprawdę nie analizując preferencji indywidualnych ludzi, nie możemy powiedzieć, że oni są racjonalni albo nieracjonalni. Nie możemy, bo nie znamy tej funkcji.
Czy myślę, że to by działało tylko w momencie, gdyby faktycznie kwestia zapięcia pasów była elementem, który tyczy się tylko tej osoby, która te pasy zapina lub nie zapina.
Tak,
ale
absolutnie.
Jest to jeszcze element społeczny.
Tak, absolutnie. Jeśli podejmiemy decyzję, na przykład, no bo my te decyzje podejmujemy jako rząd jakiegoś państwa, wprowadzamy na przykład prawo. Pasy są obowiązkowe. Chyba w Polsce są obowiązkowe pasy, prawda? I to jest decyzja z punktu widzenia społeczeństwa. I wtedy użyteczność, ta funkcja użyteczności jest funkcją społeczną. To są straty z powodu upośledzenia fizycznego kogoś, to są straty z powodu tego, że ten ktoś zginie i nie przyczyni się do społeczeństwa więcej. To jest rzeczywiście funkcja społeczna już.
Jest jeszcze jeden element, że jest ryzyko, że ten ktoś, kto nie zapnie pasów w czasie kraksy,
i kogoś
przez nią szybę i kogoś jeszcze zrani.
Tak, no, oczywiście, tak. Także te prawa, słuchajcie, one są, no, zależy, kto podejmie decyzję. Państwo, przez państwo na myśli rząd i Sejm oczywiście, Sejm ustala prawa, to są decyzje z punktu widzenia społeczeństwa. Chyba, znaczy w teorii, prawda? No, mogą być też lobbyści, mogą być jakieś łapówki i tak dalej, ale załóżmy, że to jest idealnie, tak?
W tym konkretnym przypadku wydaje mi się, że po prostu tak zwana wolność negatywna została postawiona wyżej niż wolność pozytywna. Wolność negatywna, czyli wolność od tego, że jakiś niezapinający pasów człowiek zrani mnie przez swoją nieroztropność, niż wolność pozytywna tego człowieka do niezapięcia pasu.
Tak, tak, ale najczęściej się właśnie w wypadku decyzji społecznych, ja myślę, że oczywiście patrzy się na prawdopodobieństwa, na model świata, prawdopodobieństwo tego, że coś się stanie w tym wypadku. Ale druga rzecz to jest oczywiście użyteczność społeczna. Ja myślę, że tutaj najprościej po prostu operować, sprowadzić wszystko do pieniędzy. Tak się najczęściej robi w ekonomii. Czyli na przykład jaka jest wartość życia czyjegoś, kogoś, kto zginie w wypadku.
Pasy są ciekawym przypadkiem, bo nie wiem jak teraz, ale kiedyś taksówkarze właśnie mogli nie zapinać pasów ze względu na to, że byli atakowani przez
pasażerów.
I nie wiem, jak teraz wygląda to prawo, bo się nie interesowałam, ale pamiętam, że jak ja się uczyłam na prawo jazdy, to instruktor mi mówił, że no, tylko taksówkarze mogą nie zapinać, bo właśnie były ataki, no i właśnie, żeby chronić, i właśnie to jest ciekawe, mówimy, żeby chronić, to zapinamy pasy, ale jednak też jest brany pod uwagę wariant, że ludzie przez pasy ginęli, bo byli po prostu atakowani i taksówkarz był skrępowany i nie mógł w ogóle zareagować, się obronić.
Tak.
Także pasy to ciekawy przypadek, jeśli chodzi o to, co...
Tak. Znaczy, w ogóle, słuchajcie, decyzje społeczne, takie właśnie dotyczące społeczeństwa, są bardzo ciekawe ogólnie, bardzo ciekawe. Na przykład, słuchajcie, po wodzie, no, ludzie powinni tak naprawdę sobie wykupić ubezpieczenie, żeby no, nie stracić swojego domu, prawda? Ale... Bardzo często ludzie nie wykupują ubezpieczenia. Oczywiście myślą, że może się im to nie stanie, ale myślą też, że no państwo pomoże, rząd pomoże w razie czego, prawda? Na przykład ludzie nie kupują tego, no bo te ubezpieczenia są też bardzo drogie. Jak mieszkasz w jakiejś tam dolinie, czyli są często w powodzie, to komercyjna firma ubezpieczeniowa z pewnością będzie chciała sporo pieniędzy za ubezpieczenie, prawda? Ciekawe są, na przykład wszyscy w społeczeństwie, wszyscy uważają, że powinniśmy mieć elektrownię atomową. Podejrzewam, że większość z Państwa też się z tym zgodzi. Ale nie tutaj.
Not in my backyard.
Tam, dokładnie, tam gdzieś, prawda? Dlatego te wszystkie decyzje są bardzo ciekawe. I to tutaj, słuchajcie, też w decyzjach społecznych też są sprowadzane wszystko do pieniędzy. Bardzo często dla ułatwienia oczywiście. Ale zauważcie, że tutaj często w takich decyzjach określamy, robimy rzecz taką... powiedziałbym, niemoralną, nieetyczną. Mianowicie ustalamy cenę życia ludzkiego na przykład. My to musimy robić. Dlaczego? Dlatego, że na przykład załóżmy, że jest dużo wypadków na wiejskiej, wypadków, że zostanie potrącony pieszy. Prawda? W jakimś tam miejscu, na przykład przy tym wejściu wprost na wiejskie, takim wejściu, brama, która jest zawsze zamknięta teraz. Prawda? Załóżmy, tam ludzie przechodzą, często tak nie do końca legalnie i często ich potrącają samochody. Tutaj decyzję może podjąć miasto, a może zbudujemy przejście podziemne albo jakiś taki most na górze. No tak, ale jak to zrobimy, to zabraknie nam pieniędzy na przejście w innym miejscu. No i teraz musimy tak naprawdę, albo na jakieś inne rzeczy w mieście nam zabraknie pieniędzy. Także musimy popatrzeć, na co pieniądze powinny być wydane w pierwszym rzędzie, a wtedy będziemy zmuszeni policzyć, jakie straty ponosi społeczeństwo w sensie śmierci, czy niepełnosprawności ludzi, którzy mają tutaj wypadki, w porównaniu do na przykład, no nie wiem, zdrowszego powietrza, na przykład, prawda? Czy jakiejś tam oczyszczalni, czegoś. Także te decyzje są podejmowane prawie zawsze, ale tutaj w tych decyzjach społecznych tak naprawdę najczęściej dla ułatwienia sprowadza się wszystko do jednej miary pieniądze po prostu. I to jest rzeczywiście, to ma sens, dlatego że społeczeństwo operuje na budżetach, prawda, miasta, gminy, czy też województwa, czy całe państwo. I to ma sens. Ale w decyzjach indywidualnych możemy patrzeć na wiele różnych aspektów. O tym za chwilę. Właśnie ta użyteczność wieloatrybutowa. Ale przy jednym atrybucie, takim jak pieniądze, to jest taka typowa właśnie krzywa dla nas. Że no, ryzyko podejmujemy dla małych sum, albo gdy tracimy, to zaczynamy działać bardziej ryzykownie, ale ogólnie jesteśmy jako ludzie, staramy się ryzyka uniknąć. I teraz ta użyteczność, czyli ta funkcja, którą widzieliście tutaj, przykład funkcji użyteczności, to co zrobili von Neumann i Morgenstern, to udowodnili, że ta funkcja istnieje. Oczywiście bardzo dziwna rzecz, prawda, dla nas na poziomie zdrowego rozsądku, no, ale to nie jest taka prosta sprawa. No, pytanie, czy taka funkcja jest, czy ona jest ciągła, czy ona gdzieś ma miejsca, gdzie jest, gdzieś wydibasy robi i tak dalej, to jest ciekawy problem. I no więc oni na podstawie, o ile pamiętam, tam jest 8 aksjomatów. Aksjomaty w matematyce są założenia. Te założenia mają sens. Nie mamy czasu na to, żeby na każdy z tych aksjomatów popatrzeć, ale każdy z nich indywidualnie ma sens. No i oni z tych aksjomatów, założeń wyprowadzili główne twierdzenie teorii decyzji, że istnieje funkcja użyteczności. Dla każdego człowieka, każdego jakiegoś decydenta jest funkcja użyteczności. I ta funkcja jest bardzo dziwna. Mianowicie, jeśli użyteczność od X, gdzie X jest jakąś powiedzmy wartość, na przykład pieniądze, prawda? Ta funkcja istnieje. Jeśli ona istnieje, jeśli to jest ta funkcja właśnie, wtedy każda funkcja, która jest liniowym przekształceniem tej użyteczności, jest również tą samą funkcją. Czyli ta funkcja użyteczności jest określona do liniowego przekształcenia. To oczywiście brzmi bardzo teoretycznie, bardzo dziwnie, co to znaczy, ale proszę Państwa, to znaczy coś bardzo prostego tak naprawdę. Jeśli funkcja jest nieokreślona, przekształcenie liniowe jest tą samą funkcją, to tak naprawdę znaczy to, że nie ma punktu zerowego i nie ma skali żadnej. Jak pomyślimy o tym, no to jaką skalę ma użyteczność, prawda? Można wymyślić jakąś skalę, utile, prawda? No tak, ale jaka jest podstawa fizyczna do tego, żeby coś miało jeden util? Fizyczna podstawa do na przykład jednego stopnia Celsjusza jest, prawda? No, ktoś tam powiedział, że to jest jedna setna przedziału pomiędzy zamarzaniem i gotowaniem się wody, prawda? No, jakoś tak określone. Przecież jest wzorzec metra i tak dalej. Są jakieś podstawy. Tutaj byłoby bardzo ciężko, szczególnie, że mówimy o użyteczności wielu ludzi. Także ma sens, że nie ma tutaj skali. Możemy sobie skalę tą określić, ale tak naprawdę fizycznie ta funkcja użyteczności, no, nie ma żadnych fizycznych podstaw do skali. Druga rzecz to jest taka, że nie ma punktu zerowego. Czyli nie można powiedzieć, że coś dla mnie ma zerową użyteczność. Zerową. No pomyślmy o tym. Zerowa użyteczność to jest co? No, ja umrę dzisiaj, tak? Zero dla mnie, to co się stanie. No tak, ale ja mogę umrzeć, a mogę jeszcze w męczarniach umrzeć. No to jeszcze mniej, prawda? Mogę umrzeć w męczarniach i co jeszcze? No i pójść do piekła. To jeszcze niżej, prawda? Dlatego piekła nie znam, także mogę teraz spekulować, jak to piekło będzie, prawda? No także mogę zawsze tak naprawdę znaleźć coś gorszego i ciężko będzie mi powiedzieć, że coś ma po prostu zerową, zupełnie zerową wartość. Nie ma jakiegoś tej fizycznej definicji. Miara, która się zachowuje dokładnie jak to jest temperatura. Temperatura, zauważcie, zanim fizycy zaproponowali skalę Kelwina, gdzie zero to jest po prostu sytuacja, w której piekło zamarza, czyli nie ma żadnego ruchu, żadnych tam cząsteczek, prawda? Wszystko rzeczywiście jest bez ruchu, zero energii. Zanim to zaproponowano, no to było zero Celsjusza, prawda? No zero Celsjusza, co to jest? No ustalono sobie, niech to będzie punkt zamarzania wody. Znaczy jakiejś tam wody, nie wiem, destylowanej czy zwykłej, tak? Bo nie morskiej. No i punkt tej wody to jest, zamarzania to jest zero. No ale mamy skalę Fahrenheita, używaną w Stanach Zjednoczonych. Chyba w Wielkiej Brytanii już nie, o ile pamiętam, to tam się używa w tej chwili już układu SI, czyli również stopni Celsjusza. Co to jest zero w skali Fahrenheita?
Jakieś 16 stopni. To chyba była akurat pogoda w Gdańsku tamtego dnia, kiedy Fahrenheit kompletował swoją skalę.
W Gdańsku jest facet?
Tak. Był?
Wiem, że to jest chyba temperatura zamarzania wody morskiej. No ale jakiej morskiej to nie, bo Bałtyk jest mało zasolony, także on ma wyższą tą temperaturę zamarzania niż ocean, powiedzmy, atlantycki. Także ja nie znam szczegółów, nie wiem. W każdym razie wydaje mi się, że to jest temperatura zamarzania wody morskiej. Taka była intencja.
Ciekawe.
Może pan sprawdzić oczywiście. Powinienem, ja, to mój obowiązek był sprawdzenia.
Nie, nie. Marka mówi, że to jest solanka, zamarzanie solanki.
Ale oczywiście muszą zdefiniować dokładnie stężenie soli i tak dalej. O ile pamiętam, wydawało mi się, że to była woda morska. A jaka skala Fahrenheita? Drugi punkt jest potrzebny, żeby skalę ustalić. Tym drugim punktem jest temperatura ludzkiego ciała.
Tak, ale chyba Fahrenheit wtedy był trochę chory i to jest chyba jakieś 33-4 stopnie.
Chyba więcej niż 36,6, bo 100...
Wyżej, no tak.
Wydaje mi się, że temperatura ludzkiego ciała w skali Fahrenheita to jest 98 czy coś takiego, a 100 miało być w teorii.
Jest temperatura zamarzania mieszaniny wody, lodu i salmiaku w proporcjach 1 do 1 do 1.
A, czyli to jest dobrze zdefiniowane. No dobrze, to nie jest może woda morska, tylko jakaś tam... Ale może on w intencji miał tą wodę morską tutaj, prawda?
Czyli musiał się coś pomylić, albo coś źle pamiętać. A nie, jest, jest.
Jest.
Ale to jest jako mit. 0 stopni Fahrenheita zostało wyznaczone jako najniższą temperaturę zimy 1708-1709 zanotowaną w Gdańsku.
W rodzinnym mieście twórcy.
Aha.
Czyli tak.
Nie wiedziałem, że to jest ten akcent polski.
A 100 stopni miała być temperaturą jego ciała na skutek błędów, bo był chory, skala się przesunęła i 100 stopni Fahrenheita to jest 37,8 stopnia Celsjusza.
Czekaj, miał stan podgorączkowy, nawet gorączkę. Także to, co zauważyliście tutaj, to zobaczcie, że potrzebujemy dwóch punktów w tej wielkości, żeby mieć punkt zerowy i skalę. Bo mamy dwa punkty. Zero, na przykład Fahrenheit, to jest, prawda? Zero Fahrenheita to jest, nie pamiętam, minus 20 parę stopni chyba. Coś takiego, Celsjusza. Ustalamy ten punkt, ustalamy temperaturę ludzkiego ciała na 100 i to nam daje zarówno 0, jak i skalę. Celsjusz podobnie. Dwa punkty, 0 i 100 i mamy od razu skalę i punkt zerowy. Także tak działa właśnie użyteczność. Dlaczego tak działa? No po prostu oni nie chcieli w tej teorii matematycznej zbyt ograniczać tej wielkości. Oczywiście mogliby powiedzieć, że 0 to jest coś tam, ale nie ma tak naprawdę żadnego fizycznego znaczenia zera, dlatego oni nie chcieli tego robić. I mamy tutaj swobodę wyznaczenia sobie zera i skali w każdym kontekście decyzyjnym, z którym mamy do czynienia. Jak mierzymy użyteczność? Pamiętacie, jak mierzyliśmy prawdopodobieństwo? Bardzo podobnie. Mamy tutaj najwyższą nagrodę możliwą w jakimś problemie decyzyjnym, najniższą prawdopodobieństwo uzyskania tej najwyższej, a drugi wybór to A daje nam jakąś tam wartość stałą. Prawda? Mamy trzy liczby, najwyższą nagrodę, najniższą i tą średnią. W momencie, gdy i zmieniamy sobie P w trakcie tej, właściwie są dwa podejścia. Tutaj zmieniamy P, aż nasz decydent jest, nie ma preferencji między A i B, to są równoważne, wtedy P tak naprawdę daje nam wprost prawie wartość użyteczności tej wartości. Zakładamy, że najlepszy możliwy wynik decyzji jest, daje nam 100, najgorszy 0 i to jest założenie, które tak tradycyjnie się tak to właśnie robi. Najlepszy daje 100, najgorszy daje 0 i wszystkie inne są pomiędzy. Także taki pomiar po prostu. Zmieniamy sobie P i otrzymujemy miarę tego mierzonego. Inny z kolei tutaj zmieniamy tą wartość przy prawdopodobieństwie 0,5. Zmieniamy tą wartość. Jak już mamy tą wartość, to możemy podmienić ją z tym najlepszym na przykład sobie, prawda? Także za każdym razem tutaj dwa znane, prawdopodobieństwo 0,5 i zmieniamy ten trzeci, aż A i B będą jednakowo atrakcyjne. I tak po prostu możemy sobie całą tą funkcję użyteczności zmierzyć. Funkcja użyteczności tradycyjnie jest mierzona pomiędzy 0 i 100, tak jak powiedziałem. Dla każdego kontekstu decyzyjnego nadajemy wartość 100 najlepszemu rezultatowi, najgorszemu dajemy wartość 0. Tak to po prostu sobie mierzymy. Tu jest jeszcze inna metoda, połączenie tych dwóch. Nazywa się metodą McCord i Denufil. I tutaj zobaczcie, zmieniamy sobie P, prawdopodobieństwo, ale oferujemy dwie loterie. I tutaj troszeczkę trzeba przy tym procesie pozyskiwania użyteczności się lekko bardziej zastanowić. Podobno ona daje bardziej precyzyjną tą wartość użyteczności, tę funkcję użyteczności. Oczywiście pozyskanie funkcji użyteczności to jest mnóstwo roboty, bo zobaczcie, żeby tą funkcję mieć, to ja muszę punktów, żeby
żeby tą funkcję wyznaczyć, no to ja muszę, powiedzmy, to jest najlepsze, 100, przepraszam, to daje nam 100, tak, tutaj gdzieś. To jest najwyższy ten, jakaś tam wartość. To jest najniższa, daje mi 0. No to muszę teraz zdobyć, muszę ten punkt określić, ten, żeby uzyskać tą funkcję. Czyli dużo pomiarów. Tak dużo jak na przykład dla rozkładu ciągłego prawdopodobieństwa. I tutaj bardzo często, ponieważ ta precyzja często nie jest uzasadniona, no bo podejrzewam, że w trakcie tego pozyskiwania tutaj będą jakieś tam, prawda, nierówności, fale i tak dalej, dlatego że bardzo często nie potrafimy dokładnie określić wartości tej funkcji. Jest pomysł, który tak troszeczkę nazwałem żartobliwie funkcją żyteczności biednego człowieka, biednego w tym sensie, że nie ma czasu na pozyskiwanie tej całej funkcji, czyli chciałby to szybko zrobić. I tutaj jest to funkcja, zobaczcie, bardzo prosta, którą można użyć we wszelkiego rodzaju decyzjach, w których tak naprawdę dokładność tej funkcji użyteczności nie jest praktyczna. Na przykład w tych decyzjach społecznych ja używał na stosowanie tego typu funkcje, szczególnie, że w decyzjach społecznych nie wszyscy się zgodzą co do dokładnego przebiegu tej funkcji. I teraz popatrzcie, jak to działa, ta funkcja jest bardzo prosta. Tutaj wiedza tak naprawdę przyda się Wam z tego, z liceum pewnie. No jeśli to jest jakaś tam funkcja y i x, to więc mamy jak? Funkcja e do potęgi x, jak to leci? W ten sposób, prawda? E do potęgi x. Dla zera to jest 1, no tak? To jest e do x. E do minus x. Minus e do x, minus e do minus x, to jest w ten sposób, tak? To jest minus e do minus x. Plus 1, to jest akurat minus 1, bo to było plus 1, prawda? To jest minus 1. Podniesiemy to do góry, to będzie leciało przez to. Jeśli teraz patrzymy na to stąd, dotąd, to mamy dokładnie taką funkcję, coś w rodzaju logarytmu, prawda? Tak jak postulował to.
Skąd ta informacja plus 1?
Słucham? Plus 1? No mamy, w tej funkcji mamy 1 plus 1 minus e do x, czyli to jest e minus e do minus x.
Tak?
Plus 1, czyli podnosimy do góry to. Czyli tą przesuwamy. Mhm. Prawda? A to r to jest współczynnik, bo to r będzie nam mówiło o dokładnym kształcie tej funkcji. Ona nie powinna maleć nigdy, oczywiście, narosnąć zawsze. Dokładny kształt tej funkcji, prawda? Zależy od tego r. I to r nazwane jest tolerancją ryzyka i ono pozyskujemy w sposób bardzo prosty. R jest najwyższą sumą pieniędzy, dla której bylibyśmy skłonni grać w tą grę. Popatrzcie na tą grę. A, odmawiamy gry. Odmawiamy, nie będziemy grali. B, jeśli wybierzemy, to mamy pół na pół, czyli rzut monetą powiedzmy, i dostajemy Y albo płacimy połowę Y. Czyli gramy w tą grę na przykład. Gdyby pani grała, to dostaje pani 10 zł, jak to będzie orzeł, a jak będzie reszka, to pani mi płaci 5 zł. Gra jest zupełnie atrakcyjna, prawda? Gdybyśmy tutaj grali na jakieś grosze, na pojedyncze złotówki, podejrzewam, że każdy by się na tą grę zgodził. Ale teraz ja zwiększam stawki. 1000 zł dostanie pani, jak będzie orzeł, płaci mi pani 500, jak będzie reszka. Zaczyna się już troszkę takie niewygodne uczucie, prawda? 500 zł to jest jednak parę dni życia, prawda? Jakieś tam przyjemności będę musiała poświęcić. No załóżmy, że się pani jeszcze zgodzi dla 1000, no ale przy 10 tysiącach to już może nie mam tych 5000 gotowych, żeby zapłacić w razie czego, prawda? I to R właśnie jest najwyższą sumą, dla jakiej jesteśmy dalej gotowi grać w tą grę. I każdy taką sumę ma oczywiście.
jeśli to jest jakaś firma, która operuje ogromnymi sumami, też taka suma dla nich istnieje. To jest ta suma, która wyprowadzi ich z równowagi, prawda? Tak jak nas, w sensie osobistym, też nas wyprowadzi z równowagi pewna suma. Także tutaj wystarczy tylko jedna licytacja tej właśnie, tego R i mamy od razu gotową funkcję, która no, spełnia w miarę tą rolę właśnie funkcji użyteczności. Oczywiście dla osoby, która nie lubi ryzyka, prawda? Czyli typowa ta funkcja. Najczęściej jednak ryzyka unikamy, staramy się unikać ryzyka. No, tam żart sobie Państwo przeczytają później. Następnym tematem, który jest interesujący w tej dziedzinie, to jest problem wielu atrybutów. No, zauważcie, że większość ciekawych decyzji to nie jest tylko, prawda, jakieś tam pieniądze, ale to są jakieś różne aspekty. Na przykład Państwo wszyscy robią w tej chwili doktoraty. Doktorat to jest poświęcenie, prawda? Poświęcenie swojego życia osobistego. Nie macie tyle czasu, ile powinniście mieć, żeby spędzić z chłopakiem, dziewczyną, mężem, żoną, z rodziną. Może zdrowie lekko podupadnie z powodu siedzenia po nocy, ślęczenia nad jakimiś artykułami. Z drugiej strony, po skończeniu doktoratu będziecie mieli może bardziej satysfakcjonującą karierę, może jakieś większe pieniądze. Także to wszystko są różne aspekty tego, prawda? I ta decyzja, robić doktorat czy nie, jest przez to skomplikowana. To nie jest taka jakaś decyzja policzyć sobie zarobki moje przyszłe. Nie, to jest skomplikowana sprawa. Większość decyzji ma wiele atrybutów, wiele aspektów. Te aspekty decyzji to są atrybuty. Czyli patrzymy na różne zmienne, jeśli chodzi o naszą użyteczność. Teraz popatrzcie, to jest taki symboliczny wykres, zrobiłem go przy pomocy matematyki, ale chodzi tutaj o symboliczną rzecz. Jeśli tak wygląda typowa funkcja użyteczności, taka prawda logarytm, czy też ten taka oparta na tym tolerancji ryzyka, w każdym kierunku, zobaczcie, w tym kierunku też taka funkcja, która lekko maleje, no to jak mamy dwa atrybuty, to jest jeden atrybut, to jest drugi atrybut, no ta funkcja dwóch atrybutów może dowolny kształt przyjąć tak naprawdę, prawda? I żebyśmy tą funkcję, tą taką jakąś powierzchnię w trójwymiarowej przestrzeni pozyskali, no to musimy mieć wiele tutaj licytacji, bo wiele punktów trzeba, żeby tą funkcję pozyskać, prawda? Tak naprawdę jeśli w jednym kierunku 10, w drugim 10, to mamy 100 punktów, które nam tą płaszczyznę, tą powierzchnię jakoś określą. Czyli tutaj oczywiście od razu widzą Państwo, że trzeba to jakoś uprościć, bo tutaj się zażniemy w praktyce. Najczęściej stosuje się podejście takie, że staramy się tą funkcję wielu zmiennych, czyli zobaczcie, funkcję w przestrzeni o n wymiarach, sprowadzić do funkcji w takiej, że mamy pojedyncze funkcje użyteczności i tylko je połączymy jakoś. Czyli to jest funkcja użyteczności dla pieniędzy, to jest dla zdrowia, to jest dla życia osobistego, satysfakcji i tak dalej. Mamy różne te aspekty i tworzymy sobie z tych pojedynczych funkcji jedną funkcję użyteczności wieloatrybutowej. Tutaj, jak widzicie, od razu redukujemy ilość tych elicytacji i parametrów. I w praktyce stosuje się tak naprawdę no, trzy różne rodzaje funkcji. W praktyce to, co widziałem, najprostsza jest adytywna funkcja, w której, poczekajcie, wiecie co, może przeskoczmy przez te teoretyczne aspekty, bo tutaj są takie teoretyczne testy na to, czy jakiś problem możemy zdekomponować w którąś z tych trzech klas funkcji. Także przeskoczmy to. Chociaż może warto o tym wspomnieć. Niezależność preferencyjna to jest wtedy, gdy wartość jednej ze zmiennych, z tych, o której określamy wartość użyteczności wielowymiarowej, jeśli stany tej zmiennej nie wpływają nam na preferencje do loterii, w której ta druga zmienna bierze udział. I tutaj przykłady, których to nie działa, które rzeczywiście ta niezależność preferencyjna nie ma miejsca, no to jest na przykład rodzaj samochodu i położenie. Tutaj najczęściej dają przykłady w podręcznikach. Załóżmy, że wolimy Rolls-Royce'a od Jeepa. Prawda? Ogólnie wolimy. Większa, powiedzmy, klasa, wygoda, prawda? Szpanować można. I pytanie, czy ta preferencja w dalszym ciągu będzie miała miejsce, gdy zmienimy położenie. Zamiast w Nowym Jorku będziemy mieszkali gdzieś, gdzie mieszka Cejrowski? W Montanie chyba, tak? Czy gdzieś w, czy gdzieś w Colorado?
W Teksasie chyba.
W Teksasie mieszka? Wydawało mi się, że w takiej farmie mieszka gdzieś w górach, gdzie musiał gdzieś tam mówić o jakimś odsypywaniu śniegu, gałęzi, drzew powalonych, jak tam wraca na wiosnę. Może ma dom letni gdzieś w górach. No wtedy ta preferencja mogą się zmienić. Czyli zmieniamy wartość tego drugiego atrybutu, położenie, zamiast Nowego Jorku nagle jest Montana i nagle zaczynamy woleć jednak Jeepa od Rolls-Royce'a, prawda? Tutaj ta niezależność już nie ma miejsca. Niezależność użyteczności to jest wtedy, gdy... przepraszam, w pierwszym to jest tylko kolejność, prawda? Te preferencje się zmieniają. W drugim chodzi o loterię. I jakie są implikacje tych testów na niezależność? Jeśli mamy tą niezależność użyteczności, w której loterie stają się te same, to udowodniono, że ta funkcja jest tą funkcją, która to uchwyca. I to jest tak zwana multiplikatywna wersja tej użyteczności. Popatrzcie na to, tutaj mamy tą funkcję dwóch aspektów, dwóch atrybutów i tutaj mamy sumę ważoną tych dwóch funkcji użyteczności i trzeci element, których ona jest multiplikatywna. Mamy iloczyn tego. I tutaj przy tej funkcji widzimy tutaj dwa rodzaje zachowań ludzkich, znaczy tej funkcji zachowań. Mianowicie mamy do czynienia z komplementami lub substytutami. Warto o tym wiedzieć na wypadek, gdyby się kiedykolwiek taka jakaś dziedzina wydarzyła. Komplementy to są takie, że musimy mieć zupełnie rozsądne wartości i w jednym atrybucie, i w drugim. Na przykład załóżmy, jest wojna, prawda? Mamy dwa fronty. Powiedzmy, wojna na Ukrainie w tej chwili jest. I mamy dwa fronty, no to jedyne, co nas urządza, co daje nam wysoką wartość już funkcji użyteczności, to jest rozsądna sytuacja na obu frontach. No bo jeśli jeden front zostanie przerwany, to tak naprawdę guzik, kraj cały zostanie zdobyty. Także na obu frontach musimy sobie jakoś tam dobrze radzić. Z kolei substytuty to są coś, co nam może coś skompensować. Na przykład mamy dwie inwestycje. Jeśli poradzimy sobie bardzo dobrze z jedną inwestycją, to druga może być gorzej, prawda? Czyli jedna inwestycja może nam zastąpić tą drugą. Albo substytuty to jest na przykład ziemniaki i kasza. Zarówno ziemniaki możemy jeść na obiad, jak i kaszę, prawda? Można nam się znudzić oczywiście na długą metę, ale jeśli nie mamy ziemniaków, to kasza jest też w porządku do mięsa, prawda? Jak nie mamy kaszy, to ziemniaki też będą ok. To są wtedy substytuty. A komplementy, czyli coś, co musi być, oba muszą być, na przykład chleb i masło. No, można jeść sam chleb, można jeść samo masło, ale tak naprawdę, jak mamy oba, to wtedy się cieszymy, prawda? Możemy sobie chleb posmarować masłem też. To dwa rodzaje zachowań. I następny test tej niezależności użytecznościowej, to wtedy ona implikuje, że mamy adytywna niezależność, to są wtedy te funkcje adytywnie liniowe. To jest najprostsza funkcja wielu atrybutów, najczęściej też używana. Wagi sumują się do jedności z założenia. Jeśli one się sumują do jedności i każda z tych funkcji użyteczności jest w tym samym zakresie, na przykład od 0 do 100, można łatwo udowodnić, że funkcja wielu atrybutów będzie również w tym samym zakresie od 0 do 100. To jest ta zaleta wag sumujących się do jedności. Jak możemy te funkcje wielu atrybutów pozyskać? No, jeśli one są rozkładane na przykład na tą funkcję adytywnie liniową, no to pozyskujemy indywidualne funkcje użyteczności. To już wiemy, jak robić. To było na kilka slajdów temu. A jeśli nie mamy tego, no to możemy też wprost oczywiście pozyskiwać kombinacje atrybutów, jeśli one są właśnie w tym problemie decyzyjnym. No i wtedy to po prostu możemy jakąś tam znowu loterię sobie urządzić. Szczególnie jeśli te atrybuty są liczbowe, możemy je zmieniać gładko, są ciągłe, no to tego typu funkcja może nam zadziałać bardzo dobrze. Jeśli nie, to z kolei zmieniamy prawdopodobieństwa. Gdy żadna z tych funkcji nie zadziała, ani adytywnych, ani multiplikatywnych, to możemy zawsze każdą kombinację atrybutów określić właśnie taką licytacją. Zmieniając wartość P, możemy uzyskać wartość funkcji wieloatrybutowej użyteczności tych dwóch atrybutów. To są dwie, na każdym atrybucie jest najlepsza wartość, to jest na każdym atrybucie najgorsza. Wtedy funkcja wieloatrybutów ma wartość 0 z założenia, 1 czy 100, przepraszam, a ta jest gdzieś tam po środku. No i teraz narzędzia najrozmaitsze do reprezentowania tego. Państwo to już widzieli, drzewa decyzyjne, nawet w tych licytacjach. Tu mamy oczywiście to, co możemy robić, węzły decyzyjne. To mamy węzły, które określają nam niepewność, a użyteczność umieszcza się na końcu, na liściach. No podobnie jak do tej pory robiliśmy z wartościami, wartości powiedzmy jakieś tam pieniężne. No i liczymy to w ten sposób, że od prawej do lewej liczymy wartość oczekiwaną do końca i wybieramy zawsze przy tych węzłach decyzyjnych taką decyzję, która daje nam wyższą wartość oczekiwaną. W tej całej teorii decyzji oni tak te aksjomaty ułożyli sobie z założenia, aby stworzyć funkcję użyteczności, która się łączy z prawdopodobieństwem poprzez wartość oczekiwaną użyteczności. Także to wszystko tak naprawdę jest efektem tego, że takie aksjomaty, a nie inne wybrali. Jeśli chodzi o metody graficzne, te, które widzieliście w oprogramowaniu, no to tak naprawdę, jeśli to jest modelem świata, to jest sieć Bayesowska, to jest tak naprawdę tylko rozszerzenie tego modelu. Mamy węzły decyzyjne i mamy węzły użyteczności, które mogą być użytecznością indywidualnych, jakichś tam zmiennych, a mogą to być też funkcje użyteczności wieloatrybutowej. Wtedy rodzicami ich są zawsze funkcje użyteczności zwykłe. Te dwa formalizmy do modelowania są tak naprawdę równoważne. Drzewa i diagramy wpływu, ale oczywiście diagramy wpływu są o wiele bardziej efektywne w sensie pamięci wielkości. Analiza czułości tak naprawdę w kontekście tym prawdziwym, gdy mamy użyteczność, to jest coś troszeczkę innego niż analiza czułości w sieciach Bayesowskich. Mianowicie tutaj jest taka prawdziwa analiza czułości, gdzie możemy powiedzieć, że coś jest istotne wtedy, gdy ono zmieni naszą decyzję. No, kontekst jakiś bardzo prosty. Załóżmy, jestem zaręczony, mam narzeczoną, prawda? I oczywiście tutaj jest wiele aspektów decyzji, ślubu, małżeństwa. Możemy sobie to wyobrazić, prawda? Decyzje, nie wiem, inteligencja, uroda, mądrość, zdolność rozwiązywania konfliktów i tak dalej. I tutaj no, pytanie na przykład, czy moja decyzja jest czuła na coś? No to zależy, co to jest, prawda? Może być czuła na to, że poznaję moją narzeczoną i patrzę, że sposoby rozwiązywania konfliktów nie są za dobre, ale na przykład może być jakaś rzecz, która dla mnie nie ma żadnego znaczenia, na przykład jej charakter pisma, albo to, czy ona gotuje smacznie, czy nie. To może dla mnie nie mieć znaczenia. Ja lubię gotować sam, prawda? Także i tutaj dla kogoś to może mieć znaczenie, dla mnie akurat nie ma. Także to zawsze ta czułość jest w kontekście decyzji, a kontekst decyzji to jest podejmujący decyzję, jego czy jej funkcja użyteczności i jego model wszechświata, prawda? I to pojęcie czułości to jest to, czy ten element, ten parametr zmieni moją decyzję, czy jest w stanie zmienić moją decyzję. Pamiętam taką anegdotę, czekajcie, to oczywiście są różne aspekty, może być coś czułe na elementy modelu, prawda, zmienne i tak dalej, ale tutaj jest ogólnie ta idea, o której mówiłem właśnie, że coś, to są funkcje użyteczności, przepraszam, wartość użyteczności oczekiwanej z decyzji, gdy zmieniamy wartość jakiegoś parametru. I jedna decyzja, powiedzmy, ma tą liniową funkcję, ona tak leci, inna ma jakąś taką zakrzywioną, a to są możliwe wartości tej zmiennej, na której czułość patrzymy. I zobaczcie, w tym zakresie, w której ta zmienna się zmienia, ta decyzja jest optymalna, daje mi wyższą wartość w całym tym zakresie. To znaczy, że ta zmienna po prostu, moja decyzja nie jest czuła na tą zmienną. I teraz... Tak, analiza czułości, dobrze. I teraz w wypadku wielu parametrów naraz, tutaj oczywiście jest to bardzo skomplikowane, no bo jeśli jest wiele parametrów w modelu, to pytanie, czy ich kombinacja zmieni moją decyzję. No bo indywidualnie mogą nie zmienić, ale może w kombinacji zmienią decyzję, prawda? I problem jest skomplikowany, bo jeśli tych parametrów jest na przykład 100, to mamy do czynienia z przestrzenią 100-wymiarową, no i sprawdzenie tego, czy jakaś kombinacja z tych 100 parametrów zmieni moją decyzję, jest ciężkie. Dlatego tego się nigdy w praktyce tak naprawdę nie robi, bo to by było gorzej niż szukanie igły w stogu siana. Najczęściej ludzie patrzą na jeden parametr naraz, co najwyżej dwa parametry naraz, z reguły nie więcej, z powodów praktycznych. I teraz czekajcie, co tu jeszcze mogę wam pokazać szybko. W sieciach Bayesowskich ta analiza czułości jest troszeczkę taka, powiedziałbym, no nie brakuje jej tej użyteczności, więc nie można powiedzieć, że ona zmieni naszą decyzję. Wartość informacji z kolei też jest bardzo ciekawym konceptem. Chyba o tym do tej pory jeszcze nie mówiliśmy w ogóle. W momencie, gdy mamy użyteczność, to wtedy ona nabiera sensu. Pytanie, czy informacja zmieni naszą decyzję. To jest pytanie w tej chwili za 1000 złotych w tym kontekście, no bo to, że każda informacja jest wartościowa, jakąś wartość ma, to jest oczywiste, prawda? Wiedzieć coś jest zawsze lepiej niż nie wiedzieć. Myśmy chyba o tym, czy mówiliśmy o tym, czy w ogóle nie mówiliśmy o tym? O tym, czy informacja jest wartościowa. Kiedy informacja jest zupełnie bezwartościowa? Gdy mówimy tylko o modelu świata, bez użyteczności. Jest wtedy bezwartościowa, jeśli ona jest niezależna od tego, co nas interesuje. Prawda? Wtedy nam nic nie powie. Czyli na przykład tak jak długość włosów wpływ na inteligencję. Wiemy, że te dwie są niezależne, także informacja o tym, czy ktoś ma długie czy krótkie włosy, jest po prostu bezwartościowa. Z kolei w kontekście decyzji, nawet jeśli ta zmienna zależy od tego, prawda, to pytanie, czy ona zmienia decyzję. Taki mam fajny przykład z życia wzięty, gdy moja żona była w ciąży z trzecim dzieckiem, to było w Stanach Zjednoczonych, to tam, wiecie, jest ta cała medycyna jest taka, że oni strasznie się boją spraw sądowych, gdy coś pójdzie nie tak. A więc w trakcie ciąży tam trzeba się pojawiać u tego ginekologa i za każdym razem na przykład proszą o próbkę moczu kobiety, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie ma cukrzycy w trakcie ciąży. Jest wyższe ryzyko cukrzycy. No i w wypadku tym naszym, trzecia ciąża po pierwsze. Nie było problemu z cukrem, z cukrzycą przy pierwszych dwóch. Przy trzeciej też wydaje się, że wszystko jest w porządku. nie ma żadnych objawów cukrzycy, żadnego zmęczenia, bycia śpiącym. Test prosty bardzo moczu, to jest taki papierek lakmusowy, wsadzają to do moczu i po zmianie koloru mówią, znaczy to mówi, czy jest cukru więcej, czy mniej, czy nie. No i lekarz mówi, ginekolog, taki facet wielki, z ogromnymi łapami, czerwonym pyskiem, mówi, że no wyślemy panią na test krwi, na cukier. No i wtedy ja już byłem wyeksponowany na teorię decyzji, na rachunek prawdopodobieństwa. Pytam się tego lekarza, panie doktorze, a jaka jest czułość i swoistość tego testu? On tak jakoś, widać, że jak to po polsku powiedzieć, po angielsku będzie blanked, czyli tak, taki twarz zaskoczona.
Zamurowało go,
tak, to jest dobre tłumaczenie. No i w końcu mówi, no ten test jest dosyć czuły i dość swoisty, prawda, że zdarzyło nam się złapać jakieś przypadki cukrzycy u kobiet ciężarnych. Ja wtedy zamieniłem parę słów z żoną i postanowiliśmy odmówić tego testu. Dlaczego to zrobiliśmy? Uznaliśmy, że wartość informacji z tego testu jest minimalna. A na czym polega wartość informacji? Wartość informacji polega na pewno na tym, jaka to informacja będzie, ale też na prawdopodobieństwie tych wartości. Na przykład gdybym jakąś decyzję miał podejmować, załóżmy, że któraś z pań byłaby moją, pracowałaby ze mną nad doktoratem, prawda? Test na inteligencję dałby mi jakieś informacje, prawda? Czy panie są bystre w sensie tego wyrazu inteligencji? Ale ja bym tego testu nie robił. Dlaczego bym go nie robił? Dlatego, że prawdopodobieństwo tego, że panie mają iloraz inteligencji sporo ponad przeciętny i wystarczający, żeby odnieść sukces w nauce, prawdopodobieństwo tego jest moim zdaniem 0,9999, prawda? Czyli wartość tej informacji, oczywiście, gdyby się okazało, że nie, że iloraz inteligencji jest poniżej 100 na przykład, to by miało wpływ na mnie, prawda? Ale prawdopodobieństwo tego, że ja taką wartość otrzymam z tego testu, jest tak nikłe, że oczekiwana wartość tej informacji jest po prostu malutka, prawda? Dlatego, że prawdopodobieństwo jest takie. Tak samo tutaj, zobaczcie, prawdopodobieństwo tego, ustaliliśmy, że cukier zostanie wykryty, było tak małe, że to było niewarte. Z drugiej strony, koszt tej informacji, prawda, tu też na to trzeba popatrzeć, koszt zamawiania ilości inteligencji, dla której z pań mojej podopiecznej byłby okropny, nagle utrata zaufania, prawda? A ilość informacji minimalna i utrata zaufania. W tym wypadku z tą ciążą, to tak, ja pomyślałem sobie tak, ja jestem studentem doktoranckim, długo na studiach doktoranckich, stracę pół dnia na to. A ja byłem zajęty, tak jak państwo są zajęci. Dalej, trzeba pojechać do szpitala na ten test. Parking kosztował wtedy $5. W tej chwili pewnie 20 albo 30 kosztuje. Biedny student doktorancki, nie, no to nie są pomijalne pieniądze, szczególnie, że mam jeszcze dwójkę małych dzieci, prawda? Prócz tego, ryzyko niezerowe zakażenia. Za każdym razem, gdy skórę przebijamy, jest niezerowe ryzyko zakażenia. Oczywiście bardzo małe tam, bo oni odkażają i tak dalej. Także to wszystko wziąwszy pod uwagę, tego testu odmówiliśmy. Wartość informacji jest mała. Czy ta informacja zmieniłaby naszą decyzję? Zmieniłaby, ale wartość oczekiwana tego, że ona zmieni moją decyzję, była minimalna, malutka. Tak jak w tym przypadku, który powiedziałem, będę z życia wzięty tutaj. Także przy wartości informacji są ważne, czy ona zmieni decyzję, ale też prawdopodobieństwo tego, że ona zmieni decyzję, czyli że ona będzie taka, że zmieni decyzję. Jeszcze mamy chyba no niecałe 5 minut. Jeszcze pokażę wam tylko jeszcze w komputerze, żebyście to zobaczyli, jak to działa w komputerze. Parę rzeczy pokażę, tylko pokażę wam parę diagramów wpływu z repozytorium. Te diagramy wpływu, jest kartoteka diagramy wpływu, Influence Diagrams, one mogą być bardzo duże. Zobaczcie na przykład na te dwa diagramy wpływu. To jest akurat diagram wpływu robiony automatycznie, można powiedzieć, jakiegoś robota. Dokładnie to był robot. To był robot, który dokonywał tutoringu, czyli uczył fizyki uczniów i on podejmował decyzję, jakie zadanie teraz uczniowi dać, żeby najlepiej się nauczył jakiegoś prawa fizyki, na przykład drugiego prawa Newtona. Prawda? To są decyzje. Tu mamy zmienne, które określają stan wiedzy tego ucznia i jeszcze jakieś inne rzeczy. A tutaj zobaczcie, są te węzły użyteczności. Tu mamy zdecydowanie użyteczność wieloatrybutową. Tutaj mamy chyba jednoatrybutową użyteczność. Zobaczcie, ona jest wyspecyfikowana poprzez wartości użyteczności dla różnych stanów rodzica. A rodzic, nie wiem, co on dokładnie znaczy, pewnie jakieś tam, nie wiem, nie może to od stałej grawitacyjnej, nie mam pojęcia tak naprawdę. A to są różne wartości funkcji użyteczności. Funkcja użyteczności w tym modelu idzie od zera do jedności. Mamy tylko zera i jedności, a to jest ogólnie liczba rzeczywista pomiędzy zerem i jednością. Pokażę wam taką ciekawą rzecz tutaj, że ja mogę sobie tą funkcję przekształcić liniowo na funkcję pomiędzy minus 13 i minus 7 na przykład. Wtedy te wartości będą inne. Ale to jest dokładnie ta sama funkcja użyteczności. Dokładnie ta sama. W tym sensie, że ona nie zmieni nam decyzji, która jest decyzja optymalna. Oczywiście nie chcę tego zmieniać tutaj. A to są z kolei funkcje użyteczności wielu atrybutów, prawdopodobnie liniowe, gdzie wagi są w tym wypadku akurat wszystkie jeden. Pamiętajcie, ten model był tworzony automatycznie w programie. Także to jest, a tutaj już są z kolei inne wagi, prawda? To jest też funkcja wieloatrybutowa, liniowa. Możemy ją sobie bardzo łatwo zmienić na funkcję dowolną. Zmieniamy typ na... czekajcie. Na mał. Wtedy będzie to dokładnie ta funkcja wieloatrybutowa. To jest po prostu funkcja liniowa. Co jeszcze wam pokażę? No, różne takie rzeczy, które można tutaj można się bawić, na przykład jakaś prosta funkcja z analizą czułości. Czekajcie. Tu jest analiza czułości. Jak to zrobiłem? To jest prosty diagram wpływu, decyzja, dwie zmienne, sieć Bayesowska, to jest funkcja użyteczności. Tutaj czułość, gdy obliczamy, to oczywiście mamy optymalną decyzję. Jaka decyzja jest optymalna? Możemy sobie tutaj to zobaczyć. To nam liczy. Przy nominalnej wartości decyzją optymalną jest pójść do banku, nie inwestować. Przy analizie czułości dla wartości prawdopodobieństwa sukcesu tej firmy to się zmienia, ale w dalszym ciągu decyzją optymalną za każdym razem jest nie inwestuj, więc nie jest ta decyzja czuła na te zmiany. Tak, tu jest sporo różnych przykładów diagramów wpływu. Nie mam niestety czasu, żeby tym się bawić. Tu jakiś jest fajny, stworzony w projekcie przez studenta. Zobaczcie, tu jest jedna funkcja użyteczności. Oczywiście wartości rzeczywiste. Przedział jakiś tam jest tej funkcji. Zobaczmy jaki. No to jest ten przedział użyteczności. Pewnie to są pieniądze. Tutaj chodziło o to, gdzie najlepiej umieścić maszyny do grania, takie elektroniczne, czy wynająć je, czy sprzedać. Czas mi się skończył, także pokazałem Państwu to, co chciałem pokazać. Główną rzeczą, najważniejszą, to była ta funkcja użyteczności, czyli utility, która rozszerza to wszystko w ten sposób, że można modelować preferencje w sposób poprawny. Poprawny w sensie tym, że to nie jest wartość oczekiwana, ale jednak mierzona funkcja użyteczności, która może być nieliniowa. Może się zdarzyć, że jest nieliniowa. Także to wszystko. Ja Państwu wyślę e-maila, tak jak powiedziałem. Jeśli chodzi o obecność, sprawdziłem przed chwilą, wszyscy byli, nie stracili więcej niż dwie nieobecności, także to nie jest problemem. Jeśli tylko wyślecie mi ten swój raport krótki, to macie zaliczenie. Także to jest jeszcze warunek do zaliczenia, raport. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia. Pewnie się zobaczymy jeszcze w innych okolicznościach gdzieś tam. Jeśli nie, to życzę powodzenia w doktoratach oczywiście. Do widzenia.